Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Audycji porady pedagoga, psychologa. Bardzo w Radiu Maryja, tak? Bardzo serdecznie witam pana profesora Wyższej Szkoły Bankowej, pana w Gdańsku, pana profesora Tomasza Biernata. Panie Tomku, przepraszam, że tak z przerwami, ale zastanawiałam się równocześnie nad naszym tematem, ale to za chwilę.
Tematem dzisiejszej audycji, tak?
Tak, na temat dzisiejszej audycji, bo podał mi pan profesor temat, który wydawało się, że już wcześniej omawialiśmy w różnych aspektach i dzisiaj tylko dostałam taką informację, że to też ważny temat. Problemy rodzin migracyjnych.
A więc problemy wszystkich tych rodzin, które w jakiś sposób dotknęło zjawisko emigracji. My tutaj w poprzednich audycjach, i pamiętam, że było ich kilka, mówiliśmy o problemach tych, którzy wyemigrowali, zarówno indywidualnie, jak i z całymi rodzinami. Ale w istocie ten problem dotyczy dużej części naszego społeczeństwa. I szczególnie w kontekście wczorajszego święta, ja cały czas mam, myślę, powinniśmy mieć taki wyrzut sumienia związany z tymi wszystkimi, którzy no, z powodu braku pracy, trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej, kiedyś musieli wyemigrować. Często wyemigrowali za pracą, chociaż to nie jest jedyny motyw emigracji. A zatem, gdybyśmy tutaj uświadomili sobie, warto powtórzyć pewne liczby, to około 2,5 miliona Polaków dzisiaj jest za granicą. Niektórzy nawet mówią, że 3 miliony i funkcjonują tam w rolach emigrantów. Gdyby popatrzeć na skutki tej emigracji dla naszego kraju, to warto tutaj podać taką liczbę, że około 500 000 małżeństw żyje w rozłące z powodu emigracji. A więc duża część małżeństw żyje w sytuacji takiej...
Mówi pan o sytuacji teraz aktualnej, tak?
Tak, sytuacji aktualnej. No, warto także powiedzieć, w jaki sposób ta sytuacja dotyka dzieci. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej emigracja jednego lub obojga rodziców dotknęła co piąte dziecko w Polsce.
To
oczywiście na jakiś czas i w różnych okresach, ale to jest 20% naszych dzieci. A zatem dzisiaj chciałbym się skupić na tym zjawisku, które ma różne skutki, także no, często te bardzo tragiczne. Emigracja, to też się próbuje dzisiaj rejestrować, jest jedną z przyczyn rozwodów. Te pozwy pojawiają się z zagranicy, gdzie małżonkowie wnoszą do polskich sądów o sprawę, wszczęcie sprawy rozwodowej, ale także, i to jest trudno uchwytne, często te pozwy pojawiają się tutaj u nas w kraju, są składane przez współmałżonków i tam trudno jest zarejestrować, uchwycić istotny powód, którym jest emigracja. W gruncie rzeczy bardzo często podaje się w oficjalnych statystykach inne przyczyny, niezgodność charakterów, zdrada i tak dalej, ale brak jest danych u nas, które wskazywałyby, że gdzieś tam w tle, jakby w genezie samego zjawiska
jest rozłąka z powodu
emigracji i różne perturbacje, które tej emigracji towarzyszą. A zatem w gruncie rzeczy będziemy mówić o zjawisku rodzin migracyjnych. Szczególnie odnosi się to do emigracji po 2004 roku, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i do związanych z tą emigracją takich zjawisk, które już mają swoje określenia i często na antenie te pojęcia padały. Mówimy o eurorodzinach, czyli te rodziny, które dotknęła emigracja zarobkowa. Jakie to są rodziny? No, często to jest emigracja jednego z rodziców. Ale zdarzają się również sytuacje, że to jest emigracja obojga rodziców, kiedy opiekę nad dziećmi przejmują dziadkowie albo inni bliscy. To jest emigracja również młodego pokolenia, które emigruje tam, a więc dzieci, dorosłych dzieci, które emigrują tam w poszukiwaniu pracy, albo również, to jest także jedna z ważnych przyczyn emigracji, po to, żeby studiować za granicą i zdobywać różne kompetencje. Dzisiaj także się mówi o emigracji dziadków, taka kategoria latających babć, które latają do swoich dorosłych dzieci, szczególnie wtedy, kiedy rodzą się wnuki albo kiedy są małe i wtedy ta potrzeba wsparcia babci na przykład tam na miejscu jest na tyle potrzebna, że te babcie, no tak wahadłowo można powiedzieć, na różne okresy czasu dolatują do swoich rodzin po to, żeby zaopiekować się swoimi wnukami. A więc dzisiaj to jest zarówno i pojęcie eurorodzin, eurodzieci czy eurodzieciństwa, których dotyka migracja, ale także eurodziadków. I także w tym kontekście mówimy często o takim skutku negatywnym tej emigracji, o eurosieroctwie. Eurosieroctwo, które nie tylko dotyczy dzieci, bo dzisiaj mówimy także o eurosieroctwie starszych osób, których dorosłe dzieci tak, wyjechały za granicę, którzy pozostali tutaj często sami bez opieki. Znam takie sytuacje, kiedy na przykład dwoje dorosłych dzieci z rodzinami, pięcioro wnuków w przeciągu pół roku wyemigrowało za granicę, zostawiając tych starszych ludzi samych. Zupełnie pozostali osamotnieni, bo najbliższe osoby, syn i córka z rodzinami, wyemigrowali do Wielkiej Brytanii. A więc to są dzisiaj problemy, które dotykają dużej części naszego społeczeństwa. Dlatego na wstępie tej audycji powiedziałem, że to jest jakiś wyrzut, myślę, nas wszystkich, że duża część tych ludzi była zmuszona niejako do emigracji. I no, spotkałem się nawet z takimi artykułami, których tytuły były cytatami. Polska nas zawiodła. Myśmy nie znaleźli po 30 latach transformacji miejsca dla siebie w tym kraju, po 20 latach transformacji. Nie mieliśmy pracy, nie mieliśmy szans na własne mieszkanie, nie mieliśmy możliwości normalnie żyć. I oto właśnie także dochodzi do tych kategorii, o których wcześniej powiedziałem, emigracja całych rodzin, gdzie na skutek emigracji najpierw jednego z rodziców, zazwyczaj to jest ojciec, ta emigracja ma swoje etapy, można by je tutaj charakteryzować, który właściwie często wyjeżdża na taki rekonesans, na rozpoznanie sytuacji, czy tam jest praca, czy można znaleźć mieszkanie. Po uzyskaniu pewnej stabilizacji materialnej, po znalezieniu lokum, ściąga, sprowadza do kraju drugiego współmałżonka z dziećmi. I dzisiaj mamy także do czynienia z taką sytuacją, że poza granicę emigrują całe rodziny, więc możemy mówić tutaj o zjawisku emigracji rodzinnej. Inna jest specyfika emigracji rodzinnej i inna jest specyfika emigracji indywidualnej, kiedy to jedna osoba emigruje. Natomiast i w jednym i w drugim przypadku można by mówić tutaj o różnych negatywnych konsekwencjach tej sytuacji, także odnoszących się do procesu wychowania.
Panie Tomku, myślę, że poruszył pan w takim tym radosnym okresie świętowania niepodległości bardzo taki temat, który porusza i tak jak pan powiedział, rzeczywiście chyba jest takim wyrzutem sumienia naszym, nas wszystkich, bo jednak do tego doszło. Ja nie wiem, czy w Polsce jest jakaś rodzina, która nie ma kogoś bliższego.
Pani też chyba ma, tak, z tego co wiem.
Tak.
Najbliższa osoba.
Tak. Nie sądzę, żeby jakaś rodzina w Polsce była, gdzie nie ma kogoś z bliskich, którzy wyjechali. Czy dziecko, czy rodzic, czy nawet brat, czy siostra, czy kuzyn najbliższy, czy ktoś znajomy. Myślę, że każda polska rodzina jest dotknięta. Może ja się mylę, ale w środowisku, w którym ja jestem, to chyba nie ma.
Tak, często się nawet opisuje sytuację emigracji łańcuchowej, kiedy wyjazd jednego członka rodziny
pociąga za sobą kolejne.
Tak, wyjechała siostra, potem brat, potem szwagier. Ta emigracja łańcuchowa na przykład także obejmowała, szczególnie na wschodzie Polski, w swoim czasie całe wsie, których duża część, bo wyjechał sąsiad, ściągnął do siebie drugiego sąsiada. Emigracja łańcuchowa, czyli emigracja jednego człowieka, pociąga ze sobą emigrację kolejnych, bo on jakby przeciera szlak, przygotowuje pewne warunki brzegowe dla pobytu. Czyli czasami kolejni emigranci lądują po prostu w mieszkaniu tego poprzedniego i przez miesiąc, trzy miesiące tam przebywają, zanim znajdą własne lokum, zanim znajdą pracę. A więc można powiedzieć, że ta emigracja w niektórych przypadkach przybiera także takie szersze formy społeczne. Tu właśnie wspominałem o emigracji łańcuchowej, kiedy to po kolei często całe grupy, na przykład w środowiskach lokalnych, czy całe grupy rodzinne, części tych grup rodzinnych wyjeżdżają za granicę.
Niedawno, panie Tomku, w audycji Porady Pedagoga Psychologa była właśnie mowa o tym. Pan gość audycji, doktor Węsierski, mówił o tym. No to rzeczywiście potrzeba kogoś tutaj w kraju, takiego, kto zadba i o te rodziny. Także ten dzisiejszy temat pan tak myślę, że połączył z tym poprzednim tematem, który też był bardzo ciekawy i bardzo trudny, ale taki optymistyczny, bo znalazł się ksiądz, znalazła się osoba wykształcona, która...
W czasach historycznych to
czasach, było. No nie aż tak bardzo historycznych.
XX wieku.
Tak, dla nas już teraz może
przed odzyskaniem niepodległości.
Tak, a jednak znalazła się osoba, która te rodziny scalała, która w jakiś sposób zechciała pomagać tym rodzinom. Czy teraz też tak jest? Czy można tak powiedzieć, czy nie?
To znaczy pomału chyba zaczynamy sobie uświadamiać, jak cenny byłby powrót tych osób do kraju. No, warto chociażby zwrócić uwagę na taki aspekt prokreacyjny. Współczynnik dzietności u Polek w Wielkiej Brytanii jest dużo wyższy niż w naszym kraju. Czyli tam rodzą się dzieci. Tutaj często właśnie z tych względów ekonomicznych ta sytuacja wpływała również na ograniczanie planów prokreacyjnych młodych rodzin. Nie stać ich było na dziecko, na kolejne dziecko, bo nie było odpowiednich warunków mieszkaniowych, bo kredyty są niezwykle kosztowne, ponieważ praca jest niepewna. Okazuje się, że w sprzyjającym warunkach środowiskowych, takich społeczno-kulturowych, nagle ta funkcja prokreacyjna zaczyna być inaczej realizowana i Polki, i rodziny decydują się na kolejne dzieci. A więc można powiedzieć, że bardzo często ta funkcja materialna rodzin, także tych, które pozostają w kraju, ona ulega poprawie. Ponieważ nawet jeden z rodziców, który emigruje, potrafi zabezpieczyć byt rodzinie. Dla niektórych Polaków, którzy wyemigrowali za granicę, szokiem było to, że w pierwszym okresie pobytu na emigracji całą rodzinę potrafi utrzymywać na przykład mąż. I to był taki, ja to nazywam, pozytywny szok kulturowy. Że wystarczy, że pracuje mąż i cała rodzina ma zabezpieczone potrzeby.
Matka może
opiekować się dziećmi, uzyskują bezpieczeństwo materialne, stabilizację i zadają sobie takie pytanie, a dlaczego to nie było możliwe wcześniej? Dlaczego trzeba było wyjechać za granicę, żeby nagle, jak to często określają emigranci, ludzie, którzy są za granicą, że można żyć normalnie, że można żyć lepiej, że można żyć łatwiej, że to otoczenie, do którego trafili, stwarza bardziej korzystne warunki dla rozwoju małżeństwa i rodziny. Często mówimy o tych negatywnych skutkach emigracji, ale chociażby...
No tak, bo dostają mieszkania bardzo często, bo natychmiast właściwie znajdują pracę. Nawet jak nie zawsze znają język, tak?
Tak.
To jednak pracę znajdują. Jest dach nad głową, jest praca.
Są pieniądze, które pozwalają zaspokoić potrzeby.
Podstawowe czasami, ale
A nawet czasami wakacje za granicą i nie ma tego, co jeszcze do niedawna było. Mam nadzieję i wiem o tym z innych badań, że program 500+ zmienił sytuację. My mieliśmy, jeżeli chodzi o wskaźnik ubóstwa ostatnie miejsce w Europie, jeżeli chodzi o ubóstwo dzieci. Myśmy radykalnie zmienili tę sytuację, jesteśmy teraz przykładem dla wielu krajów europejskich, jak można w szybkim czasie zmienić problem ubóstwa wśród dzieci. Natomiast my mówimy o, szczególnie tu o emigracji po 2004 roku. Warto przypomnieć, jak wysokie współczynniki bezrobocia były w roku 2005, 2006, kiedy miał miejsce gro tych wyjazdów emigracyjnych. Natomiast okazuje się właśnie, że także i rodziny, które zostały w Polsce, poprawiły swoją funkcję materialną na skutek pracy zarobkowej rodziców. Ale czy to jest wszystko? Czy pieniądze to wszystko? Warto by zwrócić uwagę także na skutki dla realizacji funkcji wychowawczej rodzin, kiedy na przykład rodzic, który pozostaje w kraju z dziećmi, zaczyna pełnić tak zwaną funkcję podwójnego rodzica.
Ale i taty.
Tak, bo on musi zastąpić także tego rodzica, który jest poza granicami. Kiedy przejmuje obowiązki tego rodzica na emigracji, kiedy ta emigracja jednego z rodziców, są takie badania, wywołuje niepokój szczególnie u młodszych dzieci o losy rodziny. To jest taka, może taki lęk egzystencjalny, co się będzie działo z naszym, czy tata wróci, czy mama wróci, czy rodzice wrócą, czy my jeszcze będziemy rodziną, tak jak przed emigracją, kompletną. Oczywiście to są te wszystkie bolesne skutki emigracji, rozłąki, rozdzielenia, tęsknota za rodzicem, tak, pewnego rodzaju żal, obniżenie nastroju, stany właśnie depresyjne, które pojawiają się u dzieci. A więc warto tutaj zwrócić uwagę na różnego rodzaju uboczne skutki emigracji. No chociażby też taki rozchwianie systemu wychowawczego rodziny, co często się pojawia w analizach, że rodzina inaczej funkcjonuje, kiedy jest z jednym z rodziców, ponieważ ustala sobie system funkcjonowania, różne kwestie wychowawcze i kiedy na jakiś okres przybywa rodzic z emigracji, drugi rodzic, który chce nagle pokazać, właśnie jak on tutaj jest zaangażowany w wychowanie rodziny, jak on będzie świetnie rozwiązywał problem i na jakiś czas burzy. Ktoś powiedział, że te rozłąki są niszczące, one niszczą jakby życie wewnętrzne i wspólnotę rodzinną. No, w gruncie rzeczy oddzielenie jednego z rodziców od rodziny powoduje również to, że on nie uczestniczy w pełni w życiu rodziny, w problemach dzieci, w rozwiązywaniu tych problemów, w różnych wydarzeniach, które mają miejsce. On patrzy na to z dystansu, mimo że są dzisiaj znakomite środki technologiczne, Skype czy rozmowa przez telefon, to jednak zauważa się, że tym, co jest bardzo negatywnym czynnikiem emigracji, to brak uczestnictwa we wspólnocie życia rodziny. Ten drugi rodzic nie zawsze ma wszystkie informacje. Czasami te informacje są na temat życia rodzinnego przetworzone. Czasami domyśla się czegoś. Czasami pewne informacje są wprost ukrywane przed nim, żeby go nie martwić, żeby go nie niepokoić. I okazuje się, że to wyobrażenie na temat rodziny, jej funkcjonowania, jej życia i problemów wraz z czasem zmienia się. A więc nagle jakby uzyskujemy dwa różne obrazy życia rodzinnego, rodziny i problemów rodziny.
Panie Tomku, to co pan mówi, widzę, że nauka dostrzega, bada te zjawiska, bada te problemy. To jest takie też optymistyczne, że w końcu gdzieś ktoś przeczyta, posłucha i zastanowi się nad tym i zaczniemy razem współpracować po to, żeby jednak rodziny nie rozbijać, żeby nie rozłączać, żeby nie było potrzebne wyjeżdżanie, żeby nie była taka potrzeba, żeby wyjechać za granicę i tam zarabiać i potem, o tak jak pan tutaj mówi, dzielić się dobrami z innego kraju.
Tak, dzisiaj nawet badane są takie strategie wychowawcze, które podejmuje ten podwójny silny rodzic, próbujący w różny sposób kompensować brak drugiego, który wyjeżdża na emigrację. Niektórzy próbują jakby dyscyplinować rodzinę i dzieci, ponieważ jakby poziom kontroli, nadzoru zmniejsza się, bo tylko jest jeden rodzic odpowiedzialny za to wszystko, to on nagle zwiększa strategie dyscyplinujące, zwiększa nadzór, kontrolę, ponieważ boi się i jakby pilnuje specjalnie dzieci, żeby kiedy jest odpowiedzialny za nie, żeby nic się im nie przytrafiło. Są też strategie nagradzające, ponieważ nie ma taty albo nie ma mamy, to my będziemy obsypywać cię podarkami, będziemy ci dawać pieniądze, bo je mamy, bo nas stać na to, kupować nowe rzeczy. A więc często zasypywanie takimi prezentami, które właśnie mają kompensować brak drugiego rodzica. Albo jeszcze jedna taka strategia odkryta, no poszukujemy w jaki sposób kompensować braki drugiego rodzica. Jeżeli nie ma ojca, to w jaki sposób zastąpić oddziaływania wychowawcze ze strony ojca. Czasami próbujemy zorganizować specjalne aktywności dla dzieci pozaszkolne, poza rodziną, żeby tam gdzieś one na przykład w sposób bardziej wartościowy spędzały wolny czas i żeby także wesprzeć te oddziaływania wychowawcze przez innych specjalistów czy bliskie osoby.
Panie Tomku, zaprosimy do studia, do telefonów, do tej naszej rozmowy dzisiejszej. Przypominam, profesor Tomasz Biernat, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Problemy rodzin migracyjnych. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. 56 655 23 55 dla Polski Północnej. 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi numer 536 600 200, telefony dla zagranicy, no tak dzisiaj mówimy, może ktoś się odezwie z zagranicy, 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66 i Kanadę i USA bardzo serdecznie pozdrawiamy. Panie Tomku, mamy już pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam Państwa. Helena z Podkarpacia.
Witamy Pani Helena.
Tutaj ten problem właśnie u nas też tu na Podkarpaciu jest ogromny. Co zauważyłam? Zauważyłam, że młodzi ludzie często wypowiadają się, żeby wrócili, bo te rodziny z zagranicy do Polski. No niestety, jednak ciężko jest tą pracą. Co zauważyłam? Zauważyłam, że dużo starszych osób już pobierając lub rentę, lub emeryturę, najczęściej emeryturę, niestety nadal pracuje, blokuje etaty, gdzie można już by było naprawdę odstąpić i iść spokojnie odpocząć i dać młodym szansę. I tutaj jest apel do rządu, żeby coś z tą sprawą zrobić. Ja też byłam na rencie, ale nigdy nie szukałam dodatkowej pracy, nie podejmowałam, tylko brałam tą rentę i jakoś wyżyłam i dałam radę. W tej chwili jestem już na emeryturze, pierwszy rok i muszę powiedzieć, że mam skromną emeryturę, ale jakoś daje się żyć. Także tu jest apel naprawdę do Państwa. Po urzędach jest bardzo dużo panów w starszym wieku, którzy mówią, że dorabiają. I Pani trzeba Heleno, by było coś z tą sprawą zrobić.
Pani Heleno, dziękujemy za ten głos.
To jest właściwie jeden z wielu warunków dla reemigracji. I rzeczywiście trzeba by się zastanowić, w jaki sposób ułatwić te powroty, które nie są takie proste, jak nam się wydaje. Reemigracja i readaptacja jest to prawdziwe wyzwanie i może też chciałbym w jednej z kolejnych audycji poruszyć takie kwestie związane z powrotami i reemigracją, bo to jest bardzo poważny problem. Dzisiaj wielu zastanawia się wracać czy nie wracać.
Już troszeczkę tam w jednej z audycji poruszyliśmy taki problem, ale
specjalnie trzeba
tak,
by chyba
ale specjalną taką. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani imię możemy poznać?
Marzena.
Witamy Pani Marzeno.
Chciałabym właśnie zwrócić szczególnie uwagę na rozwój dzieci. bo to, co się dzieje właśnie z naszymi dziećmi, odnośnie kiedy je rodzice zostawiają czy wyjeżdżają za granicę gdzieś daleko do pracy i potem nie wracają, ale to się tak samo ma do tego, co się dzieje w naszych domach. Jeżeli mama próbuje zastąpić tatę, który pije całymi latami, to jest to samo. On po prostu tak jakby wyemigrował z domu, on nie bierze czynnego udziału w domu. I tu chodzi nam o nasze dzieci, o przyszłość. I ja to przeżyłam. Miałam takiego właśnie męża emigrującego, czyli pijącego i to bardzo. I zrobiłam krzywdę dzieciom i przestrzegam wszystkie matki. Pani... Nie można zastąpić ojca i nie można dzieciom wszystkiego dać materialnego. Proszę mi wierzyć, że ja byłam pracoholiczką. Dałam tym dzieciom materialnie po prostu wszystko, co już mogłam. Na głowie stawałam. Nie dosypiałam, nie dojadałam. Pracę chciałam ogarnąć, bo jestem tak raczej zdyscyplinowana i taka perfekcjonistka. Raz, że zapłaciłam swoim zdrowiem,
pani
bo
Marzeno,
już 10 lat pani Marzeno, leczę depresję,
halo.
Tak?
Pani Marzeno, tak. Ja dziękuję bardzo rozumiemy za ten telefon. Ten problem też rozumiemy, ale dzisiaj chcielibyśmy szczególnie zostawić ten czas antenowy dla osób, które wyemigrowały, bo problem, o którym pani mówi, też jest bardzo ważny.
To jest taka emigracja wewnętrzna.
Tak, tak, też jest
właściwie
ważny.
Właściwie problem ojców nieobecnych, on jest w pewnym sensie podobny.
Podobny,
bo ojciec
tak,
fizycznie tak. jest, ale nie istnieje psychicznie, czyli nie oddziałuje wychowawczo na dzieci. Myślę, że to porównanie nawet jest interesujące i dziękuję pani za ten głos, ponieważ to jest szersze zagadnienie ojców nieobecnych, którzy są w rodzinie, ale tak, wychowawczo, tak. psychicznie są nieobecni.
Na pewno z panem doktorem, profesorem Tomaszem Biernatem podejmiemy ten temat, bo pan profesor już niejednokrotnie wspominał i mówił o badaniach na ten temat, także pewnie zostawimy ten temat jeszcze na inny
Dziękujemy
czas.
Za ten głos, tak. pani
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Możemy pani imię poznać?
Urszula z Warszawy.
Witamy.
Ja z kolei byłam w innej sytuacji. Ja wyszłam za mąża Bogdana Brzezińskiego, tam wyjechałam, tam urodziłam dzieci. I w pewnym momencie ja wróciłam, mąż przyjechał do Polski tutaj. No i oczywiście też przeżyliśmy też dramaty, bo ja pamiętałam Polskę inną. Po 13 latach wróciłam i ogromne wiele trudności adaptacji też dzieci. Łącznie z tym, że moja córka popełniła samobójstwo. Więc jest to olbrzymi problem też odwrotnych relacji. Natomiast na to chciałam zwrócić uwagę, bo cały czas nasz rząd mówi, jak jest dobrze. Same superlatywy, małe bezrobocie. Tylko dlaczego właśnie Polacy nie mają godnych pensji? Dlaczego zatrudnia się obcokrajowców, bo im się płaci mniej? Nie ma dbałości. To jest takie przykre, że właśnie nasz rząd nie dba o swoich ludzi. O swoich ludzi. Trzeba zadbać wpierw o Polaków, o polskie dzieci, żeby mogły się tutaj rodzić, a nie wyjeżdżać gdzieś tam i w różnych okolicznościach żyć. Także ta propaganda sukcesu bardzo przygniata też wielu ludzi, dlatego że oni rzeczywistość jest dużo inna niż to, co się przedstawia w mediach. Dlatego też chciałabym też zaapelować do tych nowego parlamentu, który chociażby obrona życia została zawalona, prawda? I szereg jeszcze różnych innych rzeczy. Ja przepraszam, że mówię chaotycznie, ale ja bardzo to przeżywam, bo właśnie moje dziecko odeszło.
Pani Urszulo.
Nie jestem 2 lat. Wjechała do Anglii, uciekła z Polski. I tam została zostawiona z kolei przez rodzinę męża tam. W wieku 16 lat wyjechała, musiała się uczyć, utrzymać. Zrobiła to wszystko, zrobiła mnie za nową maturę, dostała się na medycynę w Londynie. Nie wytrzymała. Odebrała sobie życie.
Pani Urszula. Pani Urszula.
Bardzo współczujemy pani. To są często te dramaty emigracyjne, których nie znamy i Rzeczywiście mało się mówi o czymś takim jak powrotny szok kulturowy, że wyobrażenie nasze, na przykład Polski sprzed kilkunastu lat czasami, jest zupełnie różne, ale warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że sami emigranci, oni nie są tymi samymi ludźmi z czasów, kiedy wyjeżdżali. Oni także bardzo często podlegają bardzo głębokim przemianom i szczególnie często ich spojrzenie, ich perspektywa na naszą rzeczywistość jest niezwykle wartościowa i niezwykle ważna, bo my do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy i co więcej nawet ich nie dostrzegamy. Natomiast oni zupełnie świeżym okiem potrafią dostrzec takie sprawy, których my nie widzimy.
Panie Tomku, czas naszej audycji dobiegł końca. Ja bardzo dziękuję pani Helenie Marzeni i pani Urszuli za udział w naszej audycji. Panie Tomku, panu również. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.